gość Radia Lublin.
Już prawie 14 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Marian Żukowski, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
2 lata rządu Beaty Szydło właściwie za nami. I co z tego wynikło dla polskiej gospodarki, panie profesorze?
Zmiany w polskiej gospodarce świadczą o tym, że dzieje się dobrze. O tym mówią różne wskaźniki, nie chciałbym za mocno zanudzać nimi.
No, ale choćby wiarygodność ratingowa, kredytowa Polski, rekordowo niskie bezrobocie, ściągalność podatków.
Dynamika produktu krajowego brutto.
No jeszcze, jakby to jednak nie łączyć, znaczący spadek biedy, który jednak ma wpływ na gospodarkę w jakiś sposób, to wszystko rzeczywiście sprawia, że sytuacja wydaje się komfortowa, czy rzeczywiście ona tak jest?
Zmienia się na lepsze, zmienia się na dobre. I to obserwujemy już w pewnym wymiarze czasowym, a więc możemy mówić o tendencji, a nie jednokrotnym wydarzeniu. O tym też świadczą również to, o czym pan wspomniał tak lekko, światowe agencje ratingowe, które personalnie zajmują się oceną kondycji gospodarek. Jest to potrzebne przede wszystkim dla inwestorów zagranicznych, którzy obserwują, co dzieje się w gospodarce i interesują się nie tylko tym, co mówią miejscowe, lokalne rządy, kraje, ale również tym, o czym informują agencje międzynarodowe, więc obiektywne, oceniając zmiany w tej gospodarce.
A na ile ta stosunkowo dobra sytuacja jest wynikiem konkretnych działań tego rządu, a na ile ogólnie dobrej koniunktury gospodarczej w Europie czy na świecie w ogóle?
Powiem tak, to co dzieje się dzisiaj nie stało się wczoraj. To co dzieje się dzisiaj jest efektem różnych decyzji podejmowanych wcześniej. Przed rokiem, przed 2 laty, ale również przed 8 czy 10 laty. W dużym stopniu gospodarka jest rezultatem zmian, dobrych zmian podejmowanych w czasie przeszłym. To, co dzieje się dzisiaj, zależy również od tego, co dzieje się na świecie. Na przykład obserwujemy dynamiczny wzrost cen masła i jajek. I tak naprawdę to dzieje się na świecie tak, że w niektórych krajach, na przykład w Nowej Zelandii, wybito stada bydła, zmniejszyła się podaż mleka i to skutkuje rosnącymi cenami masła w Polsce. A więc jesteśmy uzależnieni od gospodarki, zarówno w sensie dobrym, jak i złym.
Czyli nie jest tak, jak grzmi opozycja, że właśnie te ceny masła czy ceny jajek to jest wina działania obecnego rządu?
Nie, absolutnie. Być może po części w jakimś stopniu jest to też tak zwana zmowa, czy dogadywanie się, ustawianie cen przez tych, którzy mają wpływ na handel, a więc tych, którzy decydują o cenach na przykład w supermarketach. Ale to są niewielkie zmiany generalnie. Te zmiany wynikają z tego, co dzieje się na świecie. Zresztą lat temu parę Polska przeszła dobrze przez kryzys, ale wiele krajów ten kryzys odczuło. Ten kryzys zaczął się w Stanach Zjednoczonych. On przeszedł do Europy i rozlazł się po Europie. Jedne kraje dotknął bardziej, drugie kraje dotknął mniej. Polska z tego kryzysu wyszła generalnie dobrze. Także trzeba moim zdaniem mieć świadomość, iż w gospodarce decyzje podejmowane dzisiaj będą skutkowały w przyszłości, a z kolei to, co dzieje się dzisiaj, jest w dużym stopniu uzależnione od tego, co działo się kiedyś. Ale na pewno te zmiany, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 2 lat, są zmianami bardzo istotnymi. Bo jeżeli mówimy o 500+, to spowodowało przesunięcie dochodów. To spowodowało, że duża część społeczeństwa, tego biednego społeczeństwa, dostała więcej pieniędzy.
I zaczęła je wydawać.
Zaczęła wydawać. A kiedy zaczęła wydawać, to gospodarka złapała parę, wiatr w żagle, bo te wydawane pieniądze nakręcały konkurencyjny popyt. Powodowały, że produkowano więcej, sprzedawano więcej. To jest siła napędowa gospodarki. Albo więcej wydajemy na konsumpcję, albo sprzedajemy więcej za granicę, wtedy gospodarka się rozwija. I mamy teraz taką sytuację, że zarówno dynamika sprzedaży naszej polskiej produkcji za granicę i usług rośnie, a także rośnie sprzedaż rośnie spożycie usług ze względu na zwiększony popyt na rynku krajowym.
Tego programu 500 plus by nie było, czy nie mógłby być finansowany w taki bezpieczny sposób, że jest gwarancja jego finansowania, gdyby nie większe wpływy do budżetu, ściągalność podatków, no i już właściwie kolejny, bo co do tego nikt nie ma wątpliwości, sukces tego rządu, czyli walka z karuzelami VAT-owskimi i większa ściągalność tego VAT-u do budżetu, to jest też sukces tego rządu?
Powiedziałbym w 90% tak. W kilku procentach to jest już efekt decyzji podjętych przed 5-6 laty, kiedy zaczęto wprowadzać rozwiązania, które miały na celu opanowanie informacji w systemie podatkowym, a szczególnie jeżeli chodzi o VAT. Jednak te zmiany moim zdaniem wprowadzano zbyt powoli, opieszale. Natomiast w ciągu ostatnich 2 lat zdecydowanie przyspieszono. Wprowadzono takie rozwiązania, które uniemożliwiają dokonywanie przestępstw, machinacji i które ułatwiają organom państwowym ściąganie należności. No podatki należy płacić, jest to rzecz oczywista, podstawowa i co do tego nikt nie ma wątpliwości.
Jednym z elementów tej strategii gospodarczej rządu jest strategia odpowiedzialnego rozwoju, tak zwany plan Morawieckiego, wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Na ile to zdaniem pana profesora jest taki zbiór pobożnych życzeń, a na ile konkretne projekty czy konkretne działania, które już przynoszą, czy za chwilę mają przynieść efekt?
Sam pomysł jest dobry. Jest jedna Polska. Natomiast ta Polska jest w różny sposób rozwinięta gospodarczo. Są miejsca, są miasta wysoko rozwinięte. To jest oczywiście stolica Warszawa, Poznań, Wrocław i tak dalej. Są jednak miasta, które są w tej drugiej grupie miast słabiej rozwiniętych. No Lublin też zalicza się do tych miast, które są słabiej rozwinięte. Aczkolwiek Lublin, jeżeli chodzi o dynamikę rozwoju, jest miastem, która ma imponującą dynamikę rozwoju. Tu się bardzo dużo dzieje dobrego. A więc pomysł, żeby była strategia zrównoważonego rozwoju, jest pomysłem dobrym. Natomiast no,
to dzieje znaczy, że wreszcie jest jakiś konkretny plan, jakaś wizja na
filozofia, że państwo powinno się rozwijać mniej więcej równomiernie. Oczywiście tego nigdy nie będzie, bo jeżeli chodzi na przykład o nasz region lubelski, jest tu niższe zapotrzebowanie na siłę roboczą, bo mniej jest przemysłu, mniej usług i w związku z tym ceny siły roboczej też są niższe. Ale to ma też swoje plusy, bo z kolei inwestorzy szukając miejsc do lokowania inwestycji często podejmują decyzję o ulokowaniu inwestycji tam, gdzie te ceny są niższe. Natomiast wykonanie tego pomysłu rodzi czasami wiele wątpliwości. Ja posłużę się przykładem ze swojej dziedziny, z nauki. Szkolnictwo wyższe jest dofinansowane przez państwo i mamy taką sytuację o to, że 2 uniwersytety, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, dostały potężne pieniądze, po 1 miliard złotych, czy nawet ponad 1 miliard złotych Jagielloński, na rozwój. W tej sytuacji konkurencja z tymi uniwersytetami innych uczelni, z Poznania nawet, ze Szczecina czy z Lublina,
to ma być taka,
jest troszkę...
To ma być taka premia, właśnie premiująca dobre wyniki, wysoki poziom nauki.
Tak.
Rozwoju badań.
Tak, i to ma też swoje uzasadnienie, bo tych, którzy są dobrzy, należy premiować. Niech oni będą jeszcze lepsi. Ale wtedy powstaje pewien dylemat, a co zrobić z tymi gorszymi? No i tutaj też trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, bo tych gorszych albo się pozbywamy, co nie zawsze jest możliwe, albo też pamiętajmy o nich.
A jaki największy grzech zaniechania, jaki największy błąd, czy porażkę tego rządu pod względem gospodarczym pan widzi, dostrzega pan?
Wydaje mi się, że ten rząd już powinien myśleć o pewnych reformach systemowych i mam na uwadze 2 reformy. Po pierwsze, reforma emerytalna. To, co dzieje się w systemie emerytalnym, budzi jednak pewne wątpliwości, bo po pierwsze, ten system jest oparty na takim rozwiązaniu, kiedy aktualnie pracujący finansują aktualnych emerytów. Repartycyjny system. To powoduje, że w sytuacji, kiedy zmniejsza się populacja, coraz mniej rodzi się dzieci, w perspektywie kilkudziesięciu lat, 20, to nie jest 80 czy 90, 20, 25 lat, ten system stanie się niewydolny. O tym trzeba już myśleć dzisiaj.
A to znaczy, że trzeba się wycofać z reformy obniżającej wiek emerytalny, przywracającej?
Niemożliwe jest takie radykalne posunięcie, że zmieniamy.
A
natomiast
druga?
Ewolucyjna rzecz. Druga rzecz to dotyczy zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego. Polska już powinna, moim zdaniem, zmierzać do tego, by ograniczać zadłużenie, by stan finansów publicznych poprawiać.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo dzisiaj rząd zajmuje się pakietem ustaw związanych z przedsiębiorczością, tak zwana konstytucja dla biznesu, to takie nawiązanie do też planu Morawieckiego. Czy to rzeczywiście są propozycje, które uzdrowią polską przedsiębiorczość i pomogą w rozwoju przedsiębiorczości, ułatwią życie polskim przedsiębiorcom?
Przewrotnie powiedziałbym tak. Mój kuzyn wrócił z Anglii, gdzie pracował 8 lat. Jest w Polsce, podjął decyzję, że będzie pracował w Polsce. Tu chce utworzyć firmę i tu chce pracować. I ten kuzyn opowiada mi, o ile łatwiej żyje się przedsiębiorcy małemu w Anglii, o ile trudniej żyje się polskiemu przedsiębiorcy w Polsce. A więc może sięgajmy po dobre doświadczenia zagraniczne. Niech ci ludzie podpowiadają tym wielkim ekspertom rządowym, w jaki sposób ułatwić życie przedsiębiorcy, bo tu pole manewru jest nadal bardzo, bardzo duże.
Profesor Marian Żukowski, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.